W naszym studiu w Toruniu witamy gościa, jest nim ksiądz Janusz Lemański, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu w Szczecinie.
Szczęść Boże, chciałbym zaprosić do wspólnej refleksji nad Słowem Bożym, które jest przewidziane na najbliższą niedzielę. Druga niedziela radosnego okresu, wielkanocnego okresu, jest jednocześnie niedzielą Miłosierdzia Bożego. Słowo Boże, które będziemy słuchali, na którym będziemy chcieli troszkę pomedytować wspólnie, mówi nam, jakie są skutki zmartwychwstania dla Kościoła, dla wszystkich jego członków. Jeżeli Bóg jest miłosierny, to Słowo Boże nam pokazuje, że właśnie w tym zmartwychwstaniu Chrystusa Pana też mamy i my to Boże miłosierdzie przekazywać i odzwierciedlać. Takie są właśnie skutki tego, co się stało w wielkanocny poranek. Zapraszam więc do wspólnej medytacji.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu.
Ty ocaliłeś od śmierci moje życie. Przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu.
Ciało moje jest świątynią Twoją. Składam w moim sercu małe ofiary. Chcę czynić tylko to, co jest Tobie miłe. Każdym oddechem wielbić Ciebie.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu.
Dzisiejsze Słowo Boże przede wszystkim pokazuje nam obraz młodego, rodzącego się Kościoła. Kościoła, który nabiera rozpędu, dynamiki, który coraz bardziej uświadamia sobie obecność i moc działającego w nim Ducha Świętego, a jednocześnie ten Kościół, taką świadomość mając, musi wciąż i na nowo rozwijać swoją wiarę. Ten Kościół musi o tę wiarę zabiegać, musi ciągle z pokorą przed Bogiem stawiać się, aby tej wiary mu nie zabrakło. Dlatego wsłuchując się dzisiaj w to Boże Słowo, chciejmy właśnie odkryć także i nas samych w tych słowach, które są skierowane, bo przecież żywe jest Słowo Boże i skuteczne, jak nas uczy Pismo Święte.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów wśród ludu. Wierzący trzymali się wszyscy razem w kruczganku Salomona. A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia. Oto Słowo Boże.
Pierwsze czytanie to jedno z licznych w Dziejach Apostolskich podsumowań, zawierających zwięzłą informację o dynamice rozwijającego się Kościoła. Liczne znaki i cuda, jak dowiadujemy się z tego podsumowania, działy się nie tylko przez ręce Piotra czy Jana, o czym można było przeczytać dwa rozdziały wcześniej, ale za sprawą wszystkich apostołów gromadzących się w tzw. Portyku Salomona, położonym prawdopodobnie przy bramie zwanej Piękną, która niegdyś mogła być jedną z głównych bram wejściowych do świątyni. Działalność uzdrowicielska jest więc jednym ze stałych elementów misji apostolskiej. Kim są jednak ci obcy, którzy nie śmieli się zbliżyć do grona apostołów? Najprawdopodobniej chodzi o tych, którzy bali się otwarcie głosić albo wyznawać Ewangelię, tak jak czynili to apostołowie, których za ich odwagę wychwalał lud. Być może jednak podziw, jakim obdarzano grona apostołów, stanowił jednocześnie o bojaźni i respekcie wobec nich. Jednak nie jest to strach w negatywnym tego słowa znaczeniu. Wszak to dzięki postawie grona apostołów Kościół szybko się rozrasta i przystępuje do niego wielu mężczyzn oraz niewiast, jak słyszymy w dalszej części tekstu. Niezwykłe efekty towarzyszące działaniu grona dwunastu powodują, że przynosi się do nich również wielu chorych, mając nadzieję, że chociaż cień przechodzącego Piotra sprowadzi na nich uzdrowienie. W rozumieniu starożytnych cienie ludzi i zwierząt emanowały moc magiczną, wychodzącą od tych, którzy je rzucali. Wejście w kontakt z cieniem było równoznaczne z wejściem w kontakt z samą osobą. Święty Łukasz, autor Dziejów, mógł wierzyć w takie związki, jednak dla niego moc wychodząca od Piotra nie była już siłą magiczną, ale łaską Boga, która, jak informuje nas tekst, wyszła już poza mury Jerozolimy, co ewidentnie wskazuje na potrzebę podjęcia misji poza świętym miastem.
Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos ze względu na Słowo Boże i świadectwo Jezusa. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej: co widzisz w księdze, napisz i poślij siedmiu kościołom, które są w Azji. I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił. A obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Kiedym go ujrzał, upadłem jak martwy do jego stóp, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc: przestań się lękać, jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. Napisz więc to, co widziałeś i to, co jest i to, co potem musi się stać. Oto Słowo Boże.
Sukcesy pierwszych misjonarzy szybko znalazły swoją przeciwwagę w oporze ze strony świata. Ostatni z apostołów, święty Jan, dodając otuchy wylęknionym współbraciom, ukazuje wizję nieba, jaką otrzymał, przebywając na wyspie Patmos. Leży ona w pobliżu ważnego starożytnego portu w Efezie, na terenach przylegających na wybrzeżu, zachodnim wybrzeżu dzisiejszej Turcji. Wizja ma miejsce w Dzień Pański. Dotyczy Chrystusa uwielbionego, który każe mu pisać księgę i posłać ją do 7 kościołów. Liczba 7 ma wymiar symboliczny, oznacza pełnię. Wizja skierowana jest więc w istocie do całego kościoła. 7 złotych świeczników przywołuje obraz świątyni. Pośród nich przechadza się postać podobna do Syna Człowieczego. Wygląd tej postaci jest charakterystyczny dla tekstów opisujących wywyższenie. Sam Chrystus, bo o Nim przecież mowa, opisze się słowami podkreślającymi Jego boski majestat. Pierwszy i ostatni. Umarły, który powrócił do życia, żyjący na wieki wieków i mający klucze krainy śmierci. Czemu służy ta prezentacja? Przestań się lękać. To słowa pociechy skierowane do każdego słuchacza. Apostoł otrzymał łaskę widzenia niebiańskiej chwały Chrystusa i dzieli się nią z innymi. Los zmartwychwstałego Mesjasza potwierdza głoszoną przez niego Ewangelię. Chrystus zapewnia, że wszystko to, co ma się stać z tym światem, zależy wyłącznie od Niego. On bowiem pokonał śmierć i ma teraz nad nią pełną władzę.
Z Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni zaś uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeśli na rękach Jego nie zobaczę śladów gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu powiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, które nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie.
Pierwszy dzień tygodnia to inna nazwa Dnia Pańskiego, naszej niedzieli. Ewangelista Jan omija, w odróżnieniu na przykład od świętego Łukasza, akcentowanie doświadczenia przejawów cielesności w spotkaniu ze zmartwychwstałym. Chrystus nie spożywa tu pokarmów, aby udowodnić, że jest prawdziwy. U Niego zmartwychwstały Jezus przechodzi przez zamknięte drzwi, jakby chciał pokazać, że nic nie stanowi już przeszkody na drodze do spotkania z uczniami. Pokazał im jednak ślady swojej cielesnej męki, a oni, widząc Go żywego, uradowali się. Ci, którzy uwierzyli, zostali też przez Chrystusa posłani do świata, aby na wzór swego Pana mocą otrzymanego Ducha Świętego odpuszczać grzechy. To prawdziwy początek Kościoła, który inspirowany Duchem Jezusa ma głosić Ewangelię odpuszczenia grzechów i zbawienia. Tomasz, który był nieobecny podczas tego spotkania, wyraża jednak swoje wątpliwości. Ma wątpliwości, ale nie odwraca się od Chrystusa. Jezus wychodzi więc naprzeciw jego niedowiarstwu. Dopiero wtedy Tomasz wyznaje: Pan mój, Bóg mój. I dopiero tymi słowami przyjmuje i uznaje, że ten, któremu towarzyszył przez ostatnie 3 lata, jest nie tylko zwykłym człowiekiem podającym się za Mesjasza, ale jest Bogiem, Panem życia i śmierci. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To słowa pochwały i zarazem zachęty skierowanej do wszystkich kolejnych pokoleń wierzących. Apostołowie, w tym Tomasz niedowiarek, który zwątpił w słowa Jezusa zapowiadające jego zwycięstwo nad śmiercią, oddali później życie, głosząc zmartwychwstanie Pana. Takie świadectwo, pieczętowane niejednokrotnie męczeńską śmiercią, podejmowały liczne zastępy chrześcijan przez 3 pierwsze wieki istnienia i wzrostu Kościoła. Takie świadectwo podejmujemy i my, współcześni wyznawcy Chrystusa Zmartwychwstałego, choć życie wymaga dziś od nas znacznie mniejszych ofiar. Bohaterem dzisiejszej liturgii słowa jest więc Kościół, oświecony blaskiem Zmartwychwstałego Chrystusa i pełen ufności w potęgę Zmartwychwstałego. Ten Kościół pochyla się nad cierpiącymi, dodaje im odwagi w obliczu zawirowań tego świata i niesie orędzie zbawienia, które swój początek ma w odpuszczeniu grzechów, do czego uzdolnił go sam Chrystus. Ten Kościół jest też miejscem wzrastania w wierze. Dopóki wątpimy, ale nie odwracamy się od Boga, dopóki poszukujemy odpowiedzi na dręczące nas pytania, Chrystus nie pozostawi nas bez odpowiedzi i bez swego wsparcia. Do nas dzisiaj też mówi te piękne słowo: pokój wam.
Gościem dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego jest ksiądz doktor habilitowany Janusz Lemański, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Zapraszamy teraz do rozmów, do medytacji, do rozważań tych słów, które usłyszeliśmy. Numery telefonów do naszego studia w Toruniu są następujące. 056 to kierunkowy z Polski do Torunia, 655 23 55 dla naszych słuchaczy z północy kraju, 655 23 56 dla naszych słuchaczy z południa kraju. Z zagranicy prosimy, by wybierać najpierw numer kierunkowy. Z Europy jest to 00 48 56, ze Stanów Zjednoczonych 011 48 56 i dwa numery właściwe: 655 23 33 lub 655 23 66. Zapraszamy do rozmów.
piękna melodia, której wysłuchaliśmy tuż po wysłuchaniu liturgii słowa, zapewne wprowadziła nas w głęboką zadumę. Dlatego jakoś nie ma chętnych do podzielenia się swoją refleksją, więc ja bym jeszcze chciał może dodać do tego, co usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Widzimy postać Tomasza, dosyć często, chyba niesłusznie, nazywanego niewiernym. On nie był niewierny, on był niedowiarkiem. To jest zupełnie inne słowo, ma inny wymiar. Ale myślę, że my, mówiąc o wierze, bardzo często szukamy jakby jakiegoś ideału. I dobrze, że szukamy tego ideału wiary. Święty Paweł, jak pamiętamy, ten ideał widział w Abrahamie, nazywał go nawet ojcem naszej wiary. A tak właśnie, jak wrócimy do dziejów Abrahama, opisanych w Księdze Rodzaju, to zauważymy, że ta wiara Abrahama nie jest od samego początku też taka dojrzała, idealna. Owszem, samo powołanie Abrahama jest właściwie przyjęte bez słowa. Bóg mówi do Abrahama: idź, i Abraham idzie, ale między wezwaniem a wypełnieniem są jeszcze słowa obietnicy i zarazem są też wskazówki, które Pan Bóg mu daje, aby zostawił wszystko. To w tamtym czasie oznaczało właściwie całkowite zawierzenie się temu, który rozkazał Abrahamowi, aby wyszedł, bo to oznaczało zerwanie więzów rodzinnych, a więc zdanie się na łaskę i niełaskę, rzeczy, o których trudno było nawet mówić, bo nie były przewidywalne. Rodzina stanowiła dla ludów starożytnych taką jakby osłonę. Ona była gwarantem bezpieczeństwa, gwarantem wsparcia, gdyby była taka potrzeba. Tymczasem Abraham, gdy go poznajemy, gdy słyszy słowa wezwania, już jest człowiekiem w podeszłym wieku. Jak wiemy, nie ma poza żoną bliższej rodziny, nie ma żadnego potomstwa. Po ludzku się wydaje, że już go mieć nie może, bo żona jego jest bezpłodna. I Abraham idzie, to już jest akt wiary, żeby wyruszyć, żeby zawierzyć się temu Bogu, ale widzimy, że tam jest taki mały akcent jednak tego niedowiarstwa, tak jakby taki pierwszy Tomasz niedowiarek w nim się obudził, albowiem bierze za sobą Lota. Taki niuans, który może być niezauważalny, może dla laika, ale ten niuans znaczy wiele. Znaczy, że Abraham uwierzył Bogu i w to, że być może da mu tą ziemię, którą obiecał, i być może będzie go błogosławił, ale chyba nie do końca uwierzył w to, że będzie miał tego potomka. I Lot, który jest bratankiem Abrahama, ma być jakby tym ewentualnym synem jego, który odziedziczy po nim ewentualne dobra, które od Boga otrzyma. I potem, kiedy ich drogi się w dość burzliwy sposób rozstają, widzimy, że Abraham dalej tą nutą niedowiarstwa jakby jest skażony, bo kiedy już właściwie ten zalążek ziemi obiecanej otrzymał, kiedy tam się już w tej ziemi obiecanej znalazł i zaczął się rozglądać, odnosił pierwsze sukcesy, ewidentnie znak błogosławieństwa Bożego, i tak żali się Bogu: no wszystko mam z wyjątkiem tego potomka. I znowu próbuje jakby pomóc troszkę temu Panu Bogu i mówi mu, że no, mam tu takiego sługę Eliezara, może bym go zaadoptował, i Pan Bóg oczywiście na to się nie zgadza, wzywa go ponownie jakby do tego, żeby uwierzył, że będzie miał swojego potomka. Potem widzimy, że w dalszym biegu tej historii jest jakby jeszcze inny sposób na zaradzenie temu niedowiarstwu. Oto jego żona Sara mówi: to mam niewolnicę Hagar, może z nią mieć potomka. I rzeczywiście Abraham spłodził, jak znamy tę historię, Izmaela. I Pan Bóg znowu mówi, że to nie tak. Ty musisz uwierzyć, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Mamy taką scenę, kiedy się Abraham śmieje na te słowa, i mamy taką scenę, kiedy śmieje się jego żona Sara, ale coraz bardziej ewidentne jest to, że Pan Bóg próbuje jakby doprowadzić bardzo cierpliwie tego Abrahama do tej pełnej, głębokiej wiary, jakiej mu jeszcze rzeczywiście brakuje. Kiedy...
Księże, może wrócimy za chwileczkę do tego wątku, by kontynuować, ponieważ mamy słuchacza, dobrze? Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Lena z Poznania. Witam bardzo serdecznie gościa, księdza doktora Janusza Lemańskiego ze Szczecina oraz ojca Tomasza. Odważyłam się zabrać właśnie takie moje, powiedzieć moje refleksje, że najbardziej, jakie są skutki tego zmartwychwstania Chrystusa, właśnie tak ksiądz doktor zadał pytanie, jakie mamy w ogóle skutki. No takim najbardziej, największym w ogóle dla nas jest nasza wiara, bo gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to próżna by była nasza wiara i na pewno by jej nie było. A też Kościół właśnie, który powstał po zmartwychwstaniu Chrystusa, Kościół, który jest oświecony blaskiem zmartwychwstania i Kościół, który jest głową Chrystusa i w którym my jesteśmy i tworzymy jedno i otrzymujemy otrzymujemy też sakramenty pojednania i tutaj też jednym ze skutków takich to jest właśnie miłosierdzie Boże, które otrzymujemy w sakramencie pojednania. No i później sakrament ciała Chrystusa, no to takie na gorąco, takie moje najbardziej, to są te skutki pozytywne, które w nas są i w ogóle w całej naszej wspólnocie chrześcijańskiej dzięki zmartwychwstaniu. No i to wszystko. No bardzo dziękuję za piękną katechezę.
No my też bardzo dziękujemy, bo to są bardzo ważne słowa, które tutaj Pani mówi. My się musimy w tych słowach, które są do nas kierowane przez Pana Boga, odnajdywać w tych postaciach, w tych sytuacjach, w tych słowach zachęty. Jesteśmy wszyscy obecni, bo tak jak powiedziałem we wprowadzeniu, jest to żywe Słowo Boże i ono ma być w nas skuteczne. Gdyby Chrystus rzeczywiście nie zmartwychwstał, jak mówi święty Paweł, ta nasza wiara byłaby daremna, ale z całą mocą podkreślamy, on zmartwychwstał i tym świadectwem dla nas jest właśnie owo świadectwo apostołów. Dla idei, która by nie miała podstaw, nikt by nie składał swojego życia w ofierze. Apostołowie wszyscy nagle się odmienili. Widzimy, że jeszcze przed chwilą byli zamknięci za drzwiami, a potem nagle, kiedy Chrystus przez te drzwi przeszedł, tak jakby można było się tutaj doszukiwać pewnej takiego obrazu, że niemal w duchowy sposób je po prostu rozbił, jak gdyby wyleciały z futryny, prawda? I ci apostołowie wyszli od razu w świat, od razu na ulicy zaczęli głosić, Chrystus zmartwychwstał, jakim zaczęli grozić. To przecież święty Piotr, który jeszcze trzy dni wcześniej, właściwie trzy noce wcześniej się wyparł Jezusa ze strachu właśnie, aby mu krzywdy przypadkiem razem z Jezusem, czy przy okazji znęcania się nad Jezusem nie zrobili, nagle się odmieni, mówi, trzeba Boga słuchać, a nie ludzi. Więc to rzeczywiście ten dynamizm wiary wziął się właśnie z tego faktu spotkania ze zmartwychwstałym. Nasza wiara, nasze spotykanie się ze zmartwychwstałym rzeczywiście odbywa się w sakramentach. Przecież te wszystkie teksty, zwróćmy uwagę, one są umieszczone dzisiaj w Dniu Pańskim. On ma różne nazwy, ale one się dzieją, to właśnie dzieją się wtedy, kiedy my jako wspólnota celebrujemy Eucharystię, mszę świętą, to co jest tym najważniejszym jakby owocem zmartwychwstania Chrystusa.
Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewicza Kazimiera ze Stalowej Woli. Ja może tak witam oczywiście pana profesora i wszystkich prowadzących. Ja może tak nawiążę z mojego takiego przemyślenia co do świętego Tomasza i do święta Miłosierdzia Bożego. Może, ponieważ ciało Pana Jezusa po zmartwychwstaniu było ciałem uwielbionym, to na pewno tak, ale to było też, mi się wydaje, takie moje przemyślenie, że jakby Pan Jezus może celowo dając nam na przyszłość do myślenia, bo czyżby naprawdę był święty Tomasz aż tak niewierny, no nie sądzę, to chyba było celowo, to jest takie moje przemyślenie, że może to jakieś wskazówki dla nas. No teraz, kiedy my jesteśmy już przygotowani przez te 2000 lat, a szczególnie przez świętą siostrę Faustynę, poprzez no tak przepiękne, prawda, jej dzienniczek, jej po prostu wizje i tak dalej, kontakty takie po prostu duchowe. No nie wiem, dla nas jest to, ja tak odczuwam, że dla nas w tej chwili jest to tak przecudowne uczucie przeżywania tego święta, jedynego święta, gdzie po prostu możemy no, otrzymać no, odpuszczenie tych win i kar i tak dalej, jeżeli po prostu żyjemy w łączności takiej stałej z przykazaniami i po prostu z Panem Jezusem. No dziękuję bardzo, no, takie moje przemyślenia, no nie wiem, czy to tak myślę po prostu, no ale coś w tym jest, no może to było takie celowe, a zarazem no łączę to po prostu z tym świętem przecudownym Miłosierdzia Bożego. Serdecznie dziękuję za katechezę i życzę wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo też za odwagę, bo to nie jest tak łatwo tutaj mówić do mikrofonu, sam to odczuwam w tej chwili. Na pewno jest to znak dla nas, ponieważ Ewangelia, tak jak nie zwróciłem może na to dostatecznej uwagi, ale ona się kończy właśnie, że Jezus powiedział jeszcze wiele różnych innych rzeczy i gdyby się to chciało wszystko spisać, co On powiedział i uczynił, to świat by nie pomieścił ksiąg. Oczywiście jest to pewien rodzaj retoryki. Natomiast niewątpliwie to, co zostało spisane dlatego, że apostoł Jan, który już był człowiekiem w podeszłym wieku, był ostatnim z apostołów, miał tego świadomość, już widział, że w Kościele też różne rzeczy wymagają jakby doprecyzowania czy dopowiedzenia, stąd ta jego Ewangelia jest taka inna, taka jakby bardziej głęboka, wchodząca jak gdyby w tą rzeczywistość ewangeliczną. I jeżeli zapisał właśnie to spośród tych wielu rzeczy, to znaczy, że chciał poprzez ten epizod właśnie z tym Tomaszem, który jeszcze raz podkreślał, nie był niewierny. On był wiernym apostołem. On przyszedł, on miał wątpliwości, prawda? Wątpliwości wierzy i te wątpliwości Chrystus wyszedł temu na spotkanie, żeby wyjaśnić, prawda? Więc to jest dla nas też ten znak, że my w tych swoich wątpliwościach też nie możemy się bać. Ja bardzo często też jako ksiądz, kiedy siedzę w konfesjonale, to właśnie słyszę też w spowiedziach taką obawę u ludzi, którzy się spowiadają, że gdzieś tam są te momenty tego niedowiarstwa, tego zwątpienia i zawsze wtedy właśnie przytaczam ten przykład świętego Tomasza. No w końcu jest świętym właśnie pomimo tego niedowiarstwa. Więc przed nami droga zapewne też długa, ale w tym świętym Tomaszu, w tym jego niedowiarstwie też i te nasze wątpliwości są zamknięte.
Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ewa ze Szczecina. Pozdrawiam szanownego gościa i ojca Tomasza. Chciałam nawiązać, zapadły mi bardzo głęboko słowa znamienne księdza kardynała Grocholewskiego, żebyśmy odważyli się właśnie rzucić w nurt wiary i wówczas zacznie się dla nas prawdziwa przygoda wiary odnośnie właśnie świętego Tomasza. I uważam, że póki człowiek tego kroku nie uczyni, bo Bóg właśnie zaprasza nas wszystkich na tę drogę, żebyśmy właśnie mogli doświadczyć ogromnego jego działania w naszym życiu. I tak samo słowa z pewnej piosenki Eleni, że przez wiele dróg musi przejść każdy z nas, by mógł człowiekiem się stać. I właśnie my musimy tak wiele przejść, przez wiele doświadczeń, przez próby wszelkie, bo my wówczas możemy dojrzewać, możemy uczyć się i właśnie odkrywać Boga właśnie w tych wszystkich decydujących dla nas wydarzeniach, w tych naszych wyborach, które są każdego dnia, które stoją przed nami, ale Bóg właśnie zawsze jest dla nas tą pomocą, tym światłem, bo On przecież zna naszą małość, On wie, że my, że nasza wiara jest mała, ale On chciałby, żeby jak gdyby wyjść nam na to spotkanie, żeby nas uczyć krok po kroku właśnie tej wiary i wymaga od nas tego wysiłku właśnie i to, żebyśmy my wkroczyli na tą drogę wspaniałą, właśnie drogę kroczenia z Nim. Szczęść Boże i wszystkim życzę tego pięknego, wspaniałego kroczenia, po której drodze to wszyscy ojcowie kroczą i szanowny gość, bo dobrze nie słyszałam początku, czy to jest ksiądz ze Szczecina, profesor, bo nie wiem dokładnie, więc dlatego tak się wyrażam i życzę wszystkim tego wspaniałego właśnie doświadczenia Boga i sobie również, bo ojcowie mają więcej doświadczenia, więc my uczymy się od wszystkich kapłanów. Szczęść Boże!
Mógł zapłać za tą refleksję. Ona mi jak gdyby otwiera drogę tego, żeby dokończyć tą myśl, którą zacząłem z tym Abrahamem, bo się bardzo dobrze wpisuje to, co tutaj nasza słuchaczka powiedziała. Ten Abraham już tą swoją drogą wiary kroczył. On miał te wątpliwości, to jego niedowiarstwo też tam się pojawiało właśnie w tych nieustannych próbach i dochodzimy właściwie do sedna sprawy, kiedy wydaje się, że ta historia jego się kończy, bo ma tego syna w końcu upragnionego ze swoją żoną Sarą, Izaaka, zresztą to imię wyraża radość, to wtedy jeszcze raz, jak już wydawać by się mogło, historia zmierza ku końcowi, a Pan Bóg jeszcze raz do niego mówi to samo, co powiedział na początku, zwróćmy uwagę. Mówi do niego jeszcze raz, idź, ale tym razem weź tego swego jedynego, umiłowanego syna, tego Izaaka, to twoje źródło radości, idź i złóż go w ofierze. Moi drodzy, w naszym życiu, w naszej drodze wiary, my też przeżywamy takie momenty, kiedy po ludzku przed nami, wydaje nam się, Pan Bóg stawia rzeczy, które nam się nie mieszczą w głowie, których nie potrafimy zrozumieć i ileż razy wtedy w nas się rodzi bunt, ileż razy w nas wtedy potrzeba tej modlitwy, tej pokory, tej cierpliwości, tego zaufania, bo tak mówiąc o wierze, to właściwie istotą wiary jest zaufanie wobec Boga. Brak zaufania dał początek właściwie dla lawinowego wejścia grzechu w historię ludzkości, jak pamiętamy Księgę Rodzaju.
Na naszej antenie mamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Słuchając przed chwilą właśnie tej audycji i właściwie z takich ostatnich refleksji księdza, ja pomyślałam sobie, że ta historia Abrahama się jakby nie kończy, bo ona się właściwie może nawet zaczyna w sensie takim, że jego historia życia, jego przeżycia, jego właściwie może taka udręka w związku z brakiem tego potomka i jego droga, przez którą Pan Bóg go przeprowadza, droga wzrastaniu w wierze, ona ma jak gdyby wymiar taki dłuższy czy większy, bo mam takie wrażenie, że ona się też przekłada na życie dzisiejszych współczesnych ludzi, a szczególnie właściwie właśnie dlatego zadzwoniłam, bo przełożyła się ta jego historia życia w moim konkretnym życiu małżeńskim, kiedy nie mogliśmy mieć dzieci, kiedy lekarze dali nam jakby takie zaświadczenie właściwie mi, że nie mogę mieć nigdy dzieci ze względu na schorzenia, które mam. To zazwyczaj było coś takiego, że jak zazwyczaj się modliliśmy, czy ktoś się nad nami modlił, czy jakiś kapłan, wychodziły właśnie takie słowa związane z Abrahamem, z jego wzrastaniem w wierze, że on wyszedł do ziemi, wyszedł nie wiedząc dokąd idzie. Albo odnośnie Noego, który budował arkę w miejscu, gdzie nie było morza. Tak jakby właśnie takie zaświadczenie, że Bóg, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I tak jakby nas, jak kiedyś Abrahama, chciał Pan Bóg doprowadzić do takiego, tej dojrzałości w wierze, aby zaufać bezgranicznie. I dlatego to zadzwoniłam, bo faktycznie Pan Bóg przez lata nas prowadził w tej wierze, że doprowadził do nas do takiego momentu, że dziecko się poczęło. Ja też mam takie też przeświadczenie, że dużą zasługą jest również tutaj święto Miłosierdzia Bożego, które już za dwa dni będziemy obchodzić, bo w sumie przyjaciel naszej rodziny, w sumie mój uczeń jeszcze wtedy dał nam mszę świętą w święto Miłosierdzia Bożego o godzinie 15 i właśnie on pierwszy jeszcze w tamtym czasie, bo to było 6 lat temu, właśnie on to dziecko przeczytało wtedy dzienniczek do siostry Faustyny i powiedziało właśnie tak do mnie, że proszę panią, w tym dniu to jak gdyby niebo się otwiera i wszelkie łaski spływają. I ja dałem właśnie o dar poczęcia dla pani. I to było dla mnie wielkie przeżycie, bo się później okazało, że faktycznie to ta Eucharystia miała miejsce o godzinie 15. I dokładnie rok po tym wydarzeniu, po tej Eucharystii, ja byłam w 6 miesiącu ciąży, ta, która była uznana za niepłodną, mam na imię Elżbieta, a pierwszy nasz syn pierworodny urodził się na Jana Chrzciciela w 24 czerwca 2000 roku. Więc chciałam oddać też jakby Bogu chwałę za to, że historia osób biblijnych w Biblii, właściwie w Piśmie Świętym tysiąclecia, czy to będzie Nowy, czy Stary Testament, to jak gdyby te historie życia przeplatają się, czy jak gdyby przypominają się w nas teraz osób współczesnych, jak gdyby to te same jakieś tragedie, czy czasami takie sytuacje jakieś bez wyjścia się pojawiają, a Pan Bóg zawsze jak gdyby podaje nadal swoją dłoń miłosierną i mówi, że cały czas przypomina o wierze, że na tyle Ci dam i ofiaruję, na ile będziesz pracował nad swoją wiarą, żeby prosić. I dlatego właśnie tak się ucieszyłam, że jest ten czas Słowa Bożego, który się tutaj rozważa, bo każde słowo, które wychodzi z ust Boga poprzez proroków, poprzez to, że mamy ten cenny dokument Pisma Świętego, on jak gdyby pracuje później w sercach i przemienia ludzkie życie. I dlatego szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać, słuchając tego, tych pięknych słów, właściwie pięknego świadectwa wiary, takie trzy refleksje mi się tutaj nasunęły. Pierwsza tutaj kwestia to jest kwestia umiejętności czytania znaków. Pan Bóg rzeczywiście mówi do nas, tak jak do uczniów idących do Emaus, tylko my czasem już nawet nie oczy, ale i uszy mamy na uwięź. Tutaj Pani nam pokazała właśnie umiejętność odczytywania znaków. Izraelici mogli, przechodząc przez Morze Sitowia, czy Morze Czerwone, jak się częściej mówi, choć niesłusznie, mogli potraktować to jako absolutny zbieg okoliczności i w ogóle nie odczytać tego jako znak od Boga. A jednak odczytali to jako znak od Boga. W naszym życiu też takie różne znaki, zbiegi okoliczności, w cudzym słowie oczywiście rzecz biorąc, się pojawiają, tylko my czasem ich nie odczytujemy. A wiara to jest też między innymi to właśnie nieustanne wpatrywanie się, żeby zobaczyć coś więcej niż tylko to, co na powierzchni nam się jawi, niż to tylko, co potrafią nasze przecież ograniczone w końcu i niedoskonałe zmysły ogarnąć. I druga rzecz, którą tu Pani poruszyła też, to jest ta aktualność wydarzeń biblijnych. Ja to już od kilku lat, od kiedy prowadzę zajęcia ze studentami, na wykładach ciągle podkreślam, że my nie omawiamy tylko tekstów, które są jakąś odległą historią. Bo oczywiście jest to piękne, jest to ważne, że się odkrywa te różne warstwy tekstu, stosuje różne mądre metody biblijne, ale ważne jest także to, żebyśmy odczytali, że te doświadczenia Abrahama, czy Noego, czy innych przecież znanych lepiej, czy czasem słabiej postaci biblijnych, one są ciągle aktualne, bo to byli ludzie wiary. Zmienia się rzeczywistość, oczywiście zmienia się historia, warunki społeczne, ale człowiek się nie zmienia i jego problemy z Bogiem, prawda, i z drugim człowiekiem też się niewiele zmieniają, więc dlatego to jest ta nieustanna aktualność, to dlatego możemy mówić słowami Pisma, że żywe i skuteczne jest Boże Słowo, bo ono nie zostało powiedziane tylko i zapisane jako pewna historia, tylko zostało zapisane po to, żebyśmy my się nim na dzisiaj żywili i próbowali je wcielać w życie, wyciągać wnioski z tych doświadczeń, tych, którzy nas w wierze poprzedzili. No i trzecia taka rzecz, która mi się tutaj pojawia, to jest właśnie to pytanie, bo Pani też mówiła, że Pan Bóg nas jakby zaprasza do tej wiary. Jezus, kiedy do Niego przychodzili, o cokolwiek prosili, to fundamentalne pytanie, które stawiał, czy Ty wierzysz? Mamy przecież zapisane też takie Jego słowa, według Twojej wiary, czy na miarę Twojej wiary, niech Ci się stanie. A więc tego nas też Ewangelia uczy, że wiara to musi być to nieustanne otwieranie się. Pan Bóg będzie wiedział, jak nas zapełnić tym, co jest nam potrzebne do tego, żebyśmy byli tutaj po prostu pożyteczni, bo przecież idziemy jako chrześcijanie za Jezusem, a o Jezusie dzieje apostolskie właśnie mówią nam, że przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc i my też tak powinniśmy iść, a że bywa różnie, no to każdy z nas doświadcza i dlatego wiara jest tym nieustannym zmaganiem się, żeby mieć nadzieję, żeby tą nadzieję ciągle odbudowywać.
Już 56 minut po godzinie 18 trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz doktor habilitowany Janusz Lemański, profesor Uniwersytetu w Szczecinie. Na naszej antenie witam kolejnego słuchacza. Halo?
Halo?
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ale proszę księdza, ja chciałam się dodzwonić do telewizji Trwam, bo tam jest w Górce Klasztornej i chciałam o zespole mówić, a ja jestem połączona z anteną Radia Maria.
Tak, Pani droga, jest Pani na antenie Radia Maria nawet już.
Bardzo przepraszam i będę jeszcze raz dzwoniła do telewizji Trwam.
Dobrze.
To jest taki sam numer?
Nie, no oczywiście jest inny numer.
Inny. Dobrze, ja mam materiały, poszukam. Dobrze. Dziękuję, przepraszam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Naszej antenie witamy kolejnego słuchacza, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja chciałem tutaj taką uwagę zwrócić. Tam ksiądz powiedział, prawda, o tej siedmiu, jest cyfra 7 jako cyfra doskonałości. I tak sobie pomyślałem, że Jezus mówi, pytał się Piotr chyba bodajże, nie? Czy to też dotyczy tutaj zmartwychwstania Chrystusa. Pytał się Piotr, czy mamy wybaczać 7 razy, a Jezus mówi 77 razy, nie? Te 77 to tak jakby, no trochę nauka Jana i Piotra, nie? Integralność taka, integralność prawdy na ziemi. Te 77, tak mi się wydaje. Pewny jestem, że to tak jest. I tutaj chciałem powiedzieć, że mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Prawda? Są takie słowa w Piśmie Świętym.
Tak.
Ale jest wiara
prorok
taka...
Habakuk.
Jest wiara taka jak... Bo tutaj mi chodzi o dwa rodzaje wiary, prawda? Bo jest taka wiara... ja tutaj szukam w Piśmie, to w Księdze Mądrości, takie jedno zdanie. Miłosierdzie człowieka nad jego bliźnim, a miłosierdzie Pana nad całą ludzkością. I tutaj jak sobie właśnie pomyślałem, na ile z wiary miłosierdzie człowieka jest w tym wszystkim, w tej drodze do Boga potrzebne, prawda? Bo jest miłosierdzie człowieka nad jego bliźnim, czyli miłosierdzie to takie, no znaczy doskonałe tutaj, jakby błogosławieństwo, nie, dla człowieka, a jest jeszcze to miłosierdzie Boga nad całą ludzkością, czyli to miłosierdzie Ducha Świętego, prawda? Na ziemi. I tak sobie pomyślałem, że co jest ważniejsze, prawda? Czy można dojść przez miłosierdzie nad człowiekiem? Czy potrzebne jest aż takie błogosławieństwo, aż taki upór, skoro i tak mamy słuchać Pana Boga, czyli Ducha Świętego tutaj na ziemi? I myśląc z tym, że i tak jest ta trzecia siódemka, integralność, prawda? Integralność już wcielenia, integralność świątyni Pana całej, po prostu całego człowieka. To takie pytanie mam, bo trudno dzisiaj jakby... No jest coś takiego, że człowiek ma tą wolę, prawda, czynienia dobrze, nie? Musi robić dobrze, musi czynić dobrze, dlatego, że po prostu, no żeby było to błogosławieństwo. Z drugiej strony trzeba zaufać Panu Bogu. I na ile człowiek może żyć z wiary, mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, a na ile może żyć człowiek z potwierdzenia z Ducha Świętego wiary w człowieku, a na ile, już wiadomo, już tą trzecią rzecz nie poruszam, prawda, bo tej integralności całości, jako Trójcy, nie? To tego nie poruszam, bo to wiadomo, o co chodzi, bo to już, to jest integralność. Kiedyś to było oddzielone, prawda, tam w Księdze Mądrości było coś takiego, 8 tam chodziło o tego Ducha Mądrości, prawda, o tą mądrość. No, dzisiaj jest to już integralność. Dzisiaj do tego powinno się rządzić. To jest właśnie to abrahamowe takie podejście, nie? Już takie pełne abrahamowe podejście.
Dobrze, tu może kilka też takich sprostowań, bo nie wiem, czy ja tutaj wszystko jestem w stanie ogarnąć, to co Pan tutaj powiedział, bo tego było dosyć dużo. To 77 razy masz przebaczać, a nie 7, to jest taka niewątpliwie aluzja do pewnej sceny, która jest na początku Biblii, w Księdze Rodzaju, kiedy ten grzech już tak lawinowo się rozszerza i jeden z kolejnych już tych patriarchów, jeżeli tak można powiedzieć, Lamek, zaczyna wprowadzać absurdalne prawo. Mówi, jak mi dziecko, taki dosłownie osesek, zrobi siniec, to ja się na nim tam 77 razy pomszczę. To jest taki znak, w jakim kierunku ludzkość podąża. Ona oczywiście swój finał znajdzie w budowie wieży Babel, kiedy właściwie miasta z wieżą Babel, kiedy ludzkość powie, że sobie sama zrobi drogę do nieba i wiem, jak to się kończy potem, właśnie wyborem Abrahama. Więc tutaj Jezus nawiązuje raczej do tego przykładu, tego niesprawiedliwego prawa. To niemowlę nieświadome 77 razy pomszczone, a Jezus mówi właśnie, trzeba dokładnie w odwrotnym kierunku pójść. Ile tylko możemy, tyle razy powinniśmy przebaczać. Żyć z wiary, tak jak nam to prorok Habakuk mówi, to jest przede wszystkim między innymi żyć tym, co Pan Bóg do nas mówi, prawda? Każdym słowem, które wychodzi z ust Pana, mówi nam Pismo. Jezus to też przytacza, kiedy jest, no, nazwijmy to, kuszony. Więc na to pytanie, czy my musimy ten, zresztą po prostu piękne słowa, które przytoczył Pan z Księgi Mądrości. Ja bym powiedział w ten sposób. Miłosierdzie wobec drugiego człowieka, jakkolwiek ten fragment pokazuje to samo, co Pan Jezus w Ewangelii powiedział w tej przypowieści o niemiłosiernym współsłudze, prawda? Jednemu odpuszczono bardzo wiele, a on za chwilę współbratu nie mógł bardzo niewiele odpuścić. To jest ta dysproporcja, żeby po prostu pokazać, że Pan Bóg nam znacznie więcej odpuszcza, ma znacznie większy to zakres, to Jego miłosierdzia. My jesteśmy tą jedną cząstką w ramach tego wielkiego potoku miłosierdzia Bożego. Jesteśmy, można nawet powiedzieć, takim przekaźnikiem tego Bożego miłosierdzia. Pan Bóg nas tego uczy, nam przebacza i mówi, niech to się na Tobie nie zatrzyma, niech to idzie jakby troszkę dalej, troszkę głębiej do drugiego człowieka, prawda? My jesteśmy jakby takim wiernikiem, poprzez który drugi człowiek może Pana Boga po prostu oglądać, może tego Pana Boga doświadczać. Ja myślę, że to tak trzeba rozważać.
Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza.
Niech będzie pochwalony Jezus Syn Maria, zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam księdza profesora i ojca Tomasza prowadzącego. Alina Mszany Dolnej. Proszę o księdza profesora, chciałam się zapytać jako o wierze, to wiara to uzdrawia człowieka. Chciałam powiedzieć, że dużo modlę się do miłosierdzia Bożego. I mi się wydaje, że dużo doznaję jakichś łask. I dużo uczucia do koronki, do miłosierdzia Bożego i odprawiam teraz nowennę 9 dni przed miłosierdziem Bożym. No i byłam kilka razy w Łagiewnikach w święta miłosierdzia Bożego na odpuszczę drugą niedzielę po Wielkanocy. I bardzo, bardzo teraz mi przykro, bo jestem chora i nie jestem w stanie jechać, żeby jechać do Łagiewni, do Krakowa, do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. No, chciałabym powiedzieć, że dużo ludzi się nie modli, a puszczają radio na cały głos i nie mówią koronki do Miłosierdzia Bożego, jak tu u mnie w domu słyszę. I po prostu bardzo mi jest przykro, chodzą wtedy i robią. Tyle chciałam powiedzieć, proszę ojca profesora i ojca Tomasza prowadzącego. Kochani, mam szanę dolny. Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo. No cóż, Pan Jezus, kiedy przychodził i uzdrawiał, też nie wszystkich uzdrowił. Przypominał także, że przykłady ze Starego Testamentu, czym zresztą swoich słuchaczy, niektórych rozłaszczał, że no, wiele było wdów, a tylko akurat ta z Sarepty Sydońskiej, która nie należała przecież do granic, czy nie leżała w granicach ziemi obiecanej, doznała łaski, tak samo jak Syryjczyk Naaman, prawda? Więc to są takie przykłady, że to miłosierdzie Boże też my musimy po prostu pamiętać, że na różne sposoby działa, niekoniecznie tak, jak my sobie to wyobrażamy. Bo my mamy taki swój plan i chcielibyśmy, żeby Pan Bóg tak według naszej ludzkiej logiki nas prowadził, a to tak jak z Abrahamem właśnie. To jego życie jest przykładem, że Pan Bóg nas prowadzi zupełnie innymi drogami. Tak zresztą jest w wielu też innych kwestiach. No, Żydzi czekali na Mesjasza. Wszystko wiedzieli. Jak przyszli mędrcy ze wschodu, to im w szczegółach pokazali, gdzie tego Mesjasza znajdą, ale sami się z nim rozminęli, bo nie pasował do koncepcji takiej, jakie mieli. Więc my też, oczekując Bożego miłosierdzia, jakby zostawiajmy miejsce na to, żeby Pan Bóg działał, a my się tak dajmy Mu za rękę prowadzić. I w tych różnych sytuacjach życiowych, które nam po ludzku czasem wydają się właśnie takie niejasne, trudne, niezrozumiałe, Pan Bóg nas zawsze wyprowadzi na taką ścieżkę, gdzie zobaczymy to lepiej, jaśniej jakby.
Mamy kolejnego słuchacza, proszę bardzo. Halo?
Tak, już mogę mówić?
Proszę bardzo.
Aha, witam. Wszystkich nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Chciałam powiedzieć, że raduję się, że się dodzwoniłam. I dzwoni Paulina z Warszawy. Chciałam powiedzieć, że w Marka, w 11 rozdziale, jest słowo 11, 23, 24, werset, że o wierze. że nie ma nic niemożliwego dla wierzącego. I myślę, że Duch Święty pragnie, abyśmy mieli Bożą wiarę, abyśmy mieli wiarę samego Jezusa i żeby każdy z nas mógł przyjąć to, co dla Jego jest potrzebne. Bóg jest tym, który słucha i Bóg jest tym, który właśnie wypełnia swoje słowo w nas poprzez wiarę. I ten urywek z Pisma Świętego z Marka właśnie daje taką odwagę, żeby to słowo w nas ożyło. To znaczy właśnie jak będziemy pragnęli mieć Bożą wiarę, że nie będzie tak, tylko, że niemożliwego dla wierzącego.
Tak, zgadza się, tylko że musimy to wszystko dobrze zrozumieć. Pan Jezus, kiedy się modli w Ogrójcu, też mówi tak po prostu, jak mu się tak, można powiedzieć, po ludzku wydawało, przecież w ludzkim ciele się modli, o to, żeby jeżeli chcesz, Ojcze, to ten kielich ode mnie odsuń, ale jednocześnie dodaje, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. I to nasze wszystko musimy wpisywać w tą Bożą wolę. Wiara to jest to nieustanne właśnie wsłuchiwanie się, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia, bo my możemy mieć mocną wiarę, ale no właśnie to wszystko możemy rozumieć troszkę na opak. Więc tutaj trzeba być zawsze otwartymi, wierzę, trzeba być po prostu otwartymi na to, że Pan Bóg czasem nam pokaże albo powie coś, co w naszej ludzkiej logice może się nie do końca mieścić. Więc to nasze wszystko musi być wpisane w to wszystko, co pochodzi jeszcze od Pana Boga.
Uwaga! Siostry Loretanki wydały już 3 tom Lectio Divina. Na każdy dzień podane Słowo Boże. Bardzo cenna, ubogacająca życie człowieka pozycja. Żyć Słowem Bożym na każdy dzień. Lectio Divina. Siostry Loretanki, Warszawa, telefon 022 673 58 39 673 58 39 i 673 46 93. Szczęść Boże.
Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Wojtek z Łodzi mówi. W katechezie tej słowo wiara pada kilkadziesiąt razy. Musimy się zastanowić nad tym słowem. Co to jest ta wiara? Wiara według mnie to osobowa więź z Bogiem całego człowieka. Z jego umysłem, sercem i wolą. Krótko mówiąc, wiara to nic innego jak przyjęcie całego Boga przez całego człowieka. A cały Bóg to Trójca Święta, a cały człowiek to serce, umysł i wiara. Serce, umysł i wola. Dziękuję.
No jest to ciekawa definicja wiary. Myślę, że można się z nią zgodzić. Tym, że trzeba też oczywiście pamiętać na tym cały czas, że to jest pewien ideał, do którego my w naszym życiu podążamy, że po drodze mamy te przygody, a właśnie Abrahama, gdzie gdzieś tam są te różne nasze potknięcia, te chwile niedowiarstwa z różnych przyczyn one się mogą w życiu pojawiać, ale właśnie patrząc na te przykłady, czy właśnie dzisiaj Tomasza, czy Abrahama, do którego nawiązałem, mamy przed oczyma właśnie tą głęboką też nadzieję właśnie, że Pan Bóg widzi ten nasz wysiłek, bo myślę, że wiara to jest nieustanny wysiłek w tym, aby Pana Boga zrozumieć, bo przyjąć całego Pana Boga, no nie jesteśmy go w stanie ogarnąć. Nawet jak był taki czas, że starożytni Żydzi sądzili, że świątynia jest mieszkaniem w dosłownym tego słowa znaczeniu Boga, to potem prorok Izajasz im mówi, że zaledwie rąbek jego szaty wystarczył, aby tę świątynię wypełnić chwałą. Więc my też, my tyle, ile jesteśmy w stanie, tyle nas Pan Bóg będzie sobą napełnia, a wiara to jest właśnie to nieustanne, jak Pan powiedział słusznie, takie otwieranie się całym sobą na to, aby tego, co Pan Bóg chce nam dać, jak najwięcej w sobie zmieścić.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Halina z południa Polski. Ja chciałam zapytać taką sprawę, może to będzie troszkę nie na temat, to proszę mi powiedzieć, bo spotkałam 2 dni temu świadków Jehowy i powiedzieli mi właśnie o tym, że zaprawdę powiadam Ci dzisiaj, będziesz ze mną w raju. Ja rozumiem, że powiadam Ci dzisiaj, ja po naszemu, ale oni mówią tak, no i Pani sobie wyobraża, przecież Pani wie, że dzisiaj Chrystus nie był w raju, Jezus nie był w raju, bo przecież Pani odmawia, że wstąpił do piekieł 3. dnia zmartwychwstał. I tak mi się troszkę to poplątało. Podziękowałam im za rozmowę, bo to było na ulicy, odeszłam. Jak to było, jeżeli można, to bardzo, bardzo proszę.
To święty Łukasz odnotował, to jest tekst, no oczywiście bardzo prosty do wytłumaczenia. Dzisiaj to znaczy, to jest moment rozstrzygający, jest moment, w którym ten jeden z łotrów wiszący na krzyżu po prostu dokonał wyboru za Jezusem, prawda? Więc ten moment, w którym on opowiedział się za Jezusem, wspomni na mnie, to jest ten moment, kiedy jest od tego momentu jakby już jest zbawiony. Przecież my jeszcze wierzymy także właśnie w czyściec, wierzymy w to, że za nasze winy trzeba odpokutować do końca. Natomiast to dzisiaj trzeba tak właśnie zrozumieć. Moment, w którym ten łotr, dobry łotr, jak go nazywamy, podjął decyzję po prostu o tym, że chce, jak gdyby, żeby Jezus go ogarnął tą swoją łaską, swoim miłosierdziem. Po prostu w niego uwierzył. Uwierzył w jego zbawienie.
Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Dzień dobry, Anna z Lublina. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałam taki moment zauważyć, jakby podkreślić. Moment Izaaka i jakby jego dojrzałość. Ja jak nieraz myślę o tym fragmencie historii Abrahama i Izaaka, to bardzo mnie porusza to, jak tam, nie pamiętam dokładnie, jak to jest w tekście, bo nie mam go teraz przed oczami, ale jak Izaak po prostu był cały oddany i chciał rzeczywiście wolę Boga wypełnić. I to mnie zawsze bardzo fascynuje, że Izaak, będąc takim małym chłopcem, synem Abrahama, jak wielka musiała być wiara Abrahama, skoro no taki mały chłopiec już miał taką dojrzałość idąc. Przecież on musiał wiedzieć, on musiał czuć, on musiał jakby mieć takie doświadczenie też tych obaw ojca. To jest dla mnie takie bardzo ciekawe, jeżeli ojciec mógłby coś jeszcze na ten temat więcej powiedzieć o samej postawie Izaaka w tej historii.
No, czy on był już taki mały, to ja bym się z tym chyba nie zgodził. Znaczy był na tyle mały, żeby jeszcze być pod opieką ojca, ale już na tyle dojrzały, żeby wiedzieć, że coś jest nie tak, kiedy idą złożyć ofiarę, bo chyba o tym tekście Pani mówi. O tym, no, dla mnie to jest też jeden z moich ulubionych tekstów, przyznam się szczerze. Zawsze mam, że tak powiem, wielką radość, kiedy o nim mówię na wykładach. Ten piękny dialog właśnie, kiedy oni wchodzą na tą górę Moria I tam Abraham wie, że za chwilę ten syn ma być złożony, ten dialog, kiedy on mówi do niego ojcze, kiedy Abraham mówi do niego synu. No i ten dramatyczny właściwie moment, kiedy już ta dojrzałość tego Izaaka skłania go do postawienia pytania. Wszystko jest na ofiarę, tylko ofiary nie ma. No i ta piękna odpowiedź też Abrahama, ją można różnie rozumieć, prawda, i też różnie ją się po prostu komentuje, ale tak sobie myślę, że nie będę daleko od prawdy, jeżeli powiem, że po prostu Abraham jakby do końca ma nadzieję, że Pan Bóg wie, co robi. Bo mu mówi, Pan Bóg jakby zatroszczy się o tę ofiarę. I my wiemy, jak się ta scena potem po prostu kończy. Czy Izaak był dojrzały na tyle, żeby mówić, że on się tu sam jakoś jakby chce ofiarować i tak dalej, no z tego tekstu to jednoznacznie nie wynika. Oczywiście gdzieś my możemy sobie medytować nad nim, drążyć, bo wiemy, że podobna scena będzie miała miejsce wiele, wiele, wiele wieków później, kiedy według tradycji Góra Moria to była góra Syjon. A więc tam, gdzie też między innymi leży Święte Miasto, ale także leży Golgota i wiemy, że ta scena się potem powtarza, ale już Pan Bóg jak gdyby tej ręki z tym podniesionym nożem ofiarnym nie cofa, prawda? Syn Pana Boga zostaje złożony na ofiarę, więc czy można aż tak głęboko iść w tą świadomość Izaaka na podstawie tego tekstu, trudno mi się byłoby jednoznacznie wypowiedzieć. Ale na pewno ten dialog jest wart tego, żeby go powielokroć medytować, bo on przede wszystkim świadczy tutaj o tym, jak trudny był to wybór dla Abrahama. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy czytamy tą historię w Księdze Rodzaju, to najpierw, żeby do tej góry dojść, to trzeba było iść 3 dni. To jednym właściwie zdaniem autor biblijny nam mówi. 3 dni drogi szedł i doszedł. Natomiast kiedy mają wchodzić na tą górkę, która w końcu nie jest taka wysoka, bo Jerozolima leży około 700 metrów nad poziom morza, to może im zabrało to 15 minut, ale wchodząc na tą górkę, autor biblijny jakby więcej miejsca poświęca właśnie na ten dialog, żeby pokazać, jak ciężki, jak trudny był to życiowo wybór dla Abrahama, wybór za wiarą, właśnie za tym zaufaniem, że Pan Bóg wie, co robi. I oczywiście zostało mu to odczytane przez Boga jako akt wiary, co potem anioł, który powstrzyma go przez ostatecznym gestem ofiarniczym, wyjaśni.
Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię Agnieszka z Rypina. Ja się chciałam modlić do przedostatniego telefonu. Mianowicie, że dzisiaj to jest w języku biblijnym, nie oznacza konkretnego dnia, ale po prostu czas, kiedy Bóg działa, znaki, cuda i nawraca. I dlatego, tak jak Pan Jezus powiedział, dzisiaj, jutro działam, a jutro będą, 3 nie będą kresu, to właśnie na krzyżu również ten dzisiaj będzie ze mną w raju, to nie chodziło o to, że konkretny dzień, tylko po prostu czas, w którym Bóg działa, tak mi się wydaje po prostu. To w oparciu o jeden z katechez Radia Maria, chciałam powiedzieć.
Też no, można to i to też i w ten sposób zrozumieć, jak najbardziej. W każdym razie trzeba po prostu pamiętać, że Jezus nie mówi w sensie dosłownym dzisiaj już będziesz, chociaż no, dla Pana Boga nie ma czasu, prawda? My żyjemy, czy myślimy, poruszamy się, posługując się taką kategorią, która nazywa się czas. Dla Jezusa właściwie to znaczy po prostu dla nas ten pobyt Jezusa w otchłani był rozciągnięty w czasie. Natomiast dla Pana Boga to jest jak gdyby poza sferą czasu, więc to też tak trzeba na to po prostu spojrzeć. Jezus mógł też i w ten sposób mówić do tego swojego rozmówcy wiszącego obok na krzyżu do tego dobrego łotra, że jak gdyby jesteś w tym momencie, już jesteś właściwie zbawiony, a to, że jeszcze droga do tego będzie miała jakiś wymiar czasowy, to już jest zupełnie inna rzecz.
Witamy jeszcze kolejnego słuchacza, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam, Robert Dźwig, parafia Miedzna, diecezja Drohiczyńska. Ja chciałem jeszcze nawiązać do tej ofiary, prawda, syna, to znaczy, bo są właściwie dwie ofiary. Ofiara Izaaka jako jedynego syna pierworodnego i ofiara Jezusa. Przecież tryptyk rzymski wyraźnie mówi, oto mamy drwa i nóż, ale gdzie jest żertwa? I nagle jest powiedziane, żertwą będziesz mój synu ty. I dopiero potem ręka ojca zostaje powstrzymana. I niejednokrotnie, ja może nawiążę do czasów obecnych, w naszych czasach codziennie dokonujemy takich niejednokrotnie wyborów. Może nie są to aż tak drastyczne wybory, ale są to wybory pomiędzy życiem i śmiercią, pomiędzy dobrem i złem. Może one są na mniejszą skalę lub na większą. Spójrzmy nawet, odnieśmy to dzisiaj nawet do tego, co się stało przed kilkudziesięcioma minutami w Sejmie. Ale to już jest inna sprawa. Tam też został dokonany wybór. Wybrano coś, co na pewno zmieni w jakiś sposób losy Polski, losy Europy. Natomiast czy wybrano dobrze? Moim zdaniem nie. Ta ręka nie została do końca powstrzymana i nie została poprowadzona tak, jak powinna. I tutaj my bez przerwy dokonujemy wyborów. Powinniśmy ich właśnie dokonywać do końca w zaufaniu. Ale zaufanie do Boga jest rzeczą nie... Takie ostateczne zaufanie do Boga, ja mówię cały czas o sobie, nie mówię o innych. Bezgraniczne zaufanie Bogu jest bardzo trudne. Niejednokrotnie człowiek idąc wątpi i upada. Potyka się, ale sztuką jest się podnieść. I my zawsze powinniśmy starać się podnosić. Taką refleksję chciałem właśnie do tej dyskusji dołączyć, że jednak Polska, kraj wielkiego człowieka, jakim był Jan Paweł II, na pewno święty już w tej chwili, powinna jednak bezgranicznie ufać. Ja też bym tego chciał i sobie życzyć, żebym ja też umiał ufać bezgranicznie i tak do końca zawsze Bogu. Niestety nie zawsze mi się to udaje. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających i no i cóż, no i musimy żyć dalej. Żyć dalej ufając Bogu po prostu i wierząc w to, że On nas prowadzi i będziemy kiedyś przebywać razem po prostu w krainie żyjących. Kłaniam się serdecznie, pozdrawiam tutaj od nas z diecezji drohiczyńskiej.
Dziękujemy bardzo.
Sanktuarium w Miednie. Kłaniam się. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże. No właściwie powiedział Pan to, cośmy tutaj już na kilka sposobów poruszali. Po prostu wiara to jest to nieustanne zmaganie się z samym sobą. Ja to nigdy tak myślę, że tą pełnię wiary to jak gdyby uzyskamy dopiero mając tą wizję uszczęśliwiającą i wtedy właściwie już nawet wiara nie będzie potrzebna. Będziemy oglądali Boga, jak mówi święty Paweł, twarzą w twarz, zobaczymy Go takim, jakim jest. A jakim jest, no to już jest poza w tej chwili możliwościami naszej percepcji. Jest chyba czas na to, żeby już podsumować troszkę i te nasze refleksje tutaj, które były na antenie radia i też może w kontekście właśnie liturgii słowa, która nas ma jakby ubogacić i być naszym pokarmem w niedzielę, którą z woli świętej pamięci Jana Pawła II, sługi Bożego, mamy jako, czy będziemy przeżywać jako niedzielę miłosierdzia. Dzisiejsza liturgia pokazuje nam, że ten pierwszy podstawowy owoc zmartwychwstania Chrystusa to jest właśnie to nie bójcie się, czy nie lękajcie się. Nie ma takich wydarzeń, które powinniśmy dramatyzować do tego stopnia, żeby mówić, to już jest koniec świata, czy coś nam się już na głowę wali, się z tego nie podniesiemy. Nie, nie lękajcie się. Na tym wszystkim jest Chrystus zmartwychwstały, tak jak go wizja Apokalipsy pokazuje, mówi, ja mam klucze królestwa, ja mam klucze życia i śmierci. I to jest to, co święty Jan widzi i tym się chce od razu podzielić. To są pierwsze słowa, którymi on się dzieli, zanim potem będzie tą symboliczną historię Kościoła opisywał w tej przepięknej księdze, jaką jest Apokalipsa. Dzieje apostolskie pokazują nam jedno z podsumowań, których, tak jak mówiłem, w dziejach apostolskich jest więcej. To akurat skupia się na tych znakach i cudach, które budzą zachwyt, ale jednocześnie działają jak magnes, że te tłumy biegną po to, aby być uzdrowionymi. My zapominamy czasem, że choroba ma różne oblicza, że to nie jest tylko ten wymiar fizyczny choroby, ale także i duchowy. I o tym też dzisiaj liturgia nam mówi, bo w Ewangelii Jezus jedną z pierwszych rzeczy, jaką powierza apostołom, posyłając ich w świat, to jest właśnie ta moc Ducha Świętego do tego, aby odpuszczać grzechy. I my jesteśmy niejako zobligowani jako Kościół, aby uzdrawiać najpierw człowieka duchowo. Zwróćmy uwagę, że Jezus, kiedy dokonywał uzdrowień, bardzo często najpierw mówił, odpuszczają cię twoje grzechy. Więc pokazywał, gdzie jest to najważniejsze uzdrowienie, którego człowiek potrzebuje. To fizyczne, jeżeli służy dobru jednostek, to ono się też dokona z woli Bożej, musimy w to ufać, ale najpierw musimy te nasze prośby, czy te nasze oczekiwania wpisać właśnie w to, co jest najistotniejsze, prawda? W to, aby świat uwierzył w to, że Bóg jest miłosierny, że Bóg chce nas mieć u siebie, chce nas napełnić i w tym ma nam wiara, o której dzisiaj tyle pięknych słów tutaj było powiedzianych, ma nam po prostu pomóc, ma nas otwierać coraz lepiej, coraz jakby głębiej, pozwolić wnikać temu Bożemu miłosierdziu w nas, przenikać nas, a potem z nas, tak jak poprzez takie piękne lampy, żeby użyć tego obrazu, promieniować na innych. I to jest chyba misja Kościoła, misja każdego z nas, który członkiem Kościoła jest. Bóg zapłać za te wspólne refleksje.
Dziękujemy serdecznie. Naszym gościem w audycji Szukając Słowa Bożego był ksiądz doktor habilitowany Janusz Lemański, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego.